Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Nasi stali słuchacze i słuchaczki wiedzą, że mamy tutaj podział na fankę Ryana Murphy'ego i na sceptyczkę, jeżeli chodzi o twórczość tego króla telewizji, jak go kiedyś określił magazyn Time.
Ja jestem tą drugą. A dzisiaj porozmawiamy o kolejnym serialu, a właściwie kolejnym projekcie Ryana Murphy'ego, który można oglądać na platformie Disney+.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Mnie twórczość Ryana Murphy'ego fascynuje, głównie dlatego, że on ma niezwykły rozrzut, jeżeli chodzi o to, jakie tematy podejmuje. Bo z jednej strony mamy American Horror Story, czyli taką antologię horrorów, bardzo krwawych seriali, każde z nich opowiada inną historię. Mamy musicale, mamy jakąś high school drama, mamy największe skandale czy takie historie kryminalne, jeżeli chodzi o świat celebrytów. No i tutaj dzisiaj dołączamy do tej listy zainteresowań kolejną słabość Murphy'ego, czyli Złote Lata Hollywood.
Dla mnie Ryan Murphy jest takim twórcą, który z jednej strony robi bardzo popularne rzeczy, czyli telewizję, która jest robiona dla szerokiej widowni, która ma być przyjemna, która ma być prosta, która ma być trochę właśnie sensacyjna i przygodowa wręcz. A z drugiej strony cały czas on uważa się i podkreśla swoje przywiązanie do tak zwanych ważnych tematów, czyli pod przykrywką historii, które często są plotkarskie, często trochę są proste, sensacyjne właśnie, bo łapie się za takie tematy, które są bardzo nośne i bardzo chwytliwe, stara się przemycić takie rzeczy jak homofobia, jak jakieś uprzedzenia, różne wady współczesnego społeczeństwa, a może bardziej wprost społeczeństwa amerykańskiego. No i nie zawsze to się udaje, to znaczy to nie zawsze wychodzi tak, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, są na pierwszym planie, tylko czasami na pierwszym planie jest po prostu forma i taka czysta rozrywka.
Ja myślę, że to jest właśnie trudne, żeby powiedzieć, co jest na pierwszym planie w której produkcji. Bo jak porównać taki serial jak Pose, czyli serial o przełomie lat 80., 90., o wogingu, o ogromnej transfobii i o po prostu takiej pandemii HIV-AIDS z na przykład z historią Moniki Lewinsky albo z serialem The Politician, który jest jakimś takim dziwnym pastelowym musicalem, właściwie nie wiadomo dlaczego stworzonym. Że wiesz, że on moim zdaniem się wymyka tym ramą i balansuje. Robi Pose, które było bardzo przełomowe. W swoim czasie Glee też było przełomowe. Teraz jest raczej dość żenujące i niepokojąco się to ogląda po tych latach, co jest też ciekawe. A później robi coś takiego jak ten serial, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli serial Void.
Właśnie ja myślę, że to jest kluczowe i charakterystyczne dla Ryana Murphy'ego, że on pragnie pożenić te tak zwane poważne tematy z po prostu telewizją rozrywkową i to właśnie wyznacza jego charakterystykę pracy. Natomiast mam wrażenie i myślę, że ty też je będziesz podzielała, że on coraz bardziej jednak zatapia się w przeszłości i gdzieś tam w starych historiach próbuje się odnajdywać i na nowo je opowiadać.
Tak, to zdecydowanie jest ten trend, w którym on wchodzi i on robi coś, że gdybyśmy mieli taki serial o jakichś współczesnych konfliktach, czyli, bo tutaj mamy na przykład historię wokół wielkiego konfliktu między dwoma aktorkami na planie, przejdziemy do tego jeszcze. Jeżeli to by była historia opowiedziana sprzed 3-5 lat, o innych aktorkach, które znamy, które żyją i wciąż są na okładkach różnych magazynów, to by było bardzo pudelkowe. I ja myślę, że on ma taką słabość do tego świata celebrytów, on lubi o nim opowiadać, ale przez to, że sięga do historii sprzed lat, to właśnie bardziej funkcjonuje jako kronikarz, a nie jako właśnie Daily Mail.
Czyli mówisz, że to zaglądanie w przeszłość, ta patyna czasu uszlachetnia to, co on pokazuje.
A nie masz takiego wrażenia? Wyobraź sobie, że taki sam, ja nie wiem, trochę trudno mi teraz sobie przypomnieć jakiś taki konflikt między jakimiś dwoma gwiazdami, tak otwarty, ale gdyby to dotyczyło na przykład...
Kim Kardashian i Taylor Swift, które podobno siebie nie znoszą.
No dobrze, no właśnie. To jakie byś miała wrażenie, że to jest co? Opowieść o świecie gwiazd, celebrytów, czy raczej właśnie zaglądanie do jakiegoś świata reality show, które uznajemy jednak wciąż często za no, tej niższej jakości rozrywkę. A przecież on to robi, Wojt. On zagląda. On robi takie reality show z konfliktu dwóch aktorek.
Przede wszystkim myślę sobie, że Ryan Murphy zostałby przygnieciony falą pozwów, która by na niego spadła. To po pierwsze. I po prostu takie filmy czy seriale nie miałyby możliwości w ogóle, żeby powstać. A dwa, że no tak, masz rację, to znaczy pierwszy sezon konfliktu, który w ogóle jest antologią i ma przedstawiać, jak to głosi hasło, historię epickich starć, właśnie dotyczy konfliktu dwóch aktorek, Bette Davis i Joan Crawford, i wydaje mi się, że rzeczywiście dotykasz tutaj na początku czegoś ważnego, czyli tego, że oprócz tego całego sztafażu, tych pięknych lat 40., 50., 60., które oglądamy w tym serialu i które jak zwykle u Ryana Murphy'ego są wspaniałe i on pochyla się nad tymi swoimi różnymi fantazjami i obsesjami, jakim jest stary Hollywood, no to tam niewiele zostaje oprócz historii dwóch bardzo, bardzo nieszczęśliwych kobiet, które właściwie nie wiemy, o co się pokłóciły i czy tak naprawdę kiedykolwiek się pokłóciły, czy po prostu siebie nie lubiły i były, nie wiem, właśnie bardzo nieszczęśliwe ze względu na to, że ich życie prywatne nie układało się dobrze i żyły w szponach nałogu.
Ja bym dodała do tego jeden ważny wątek, jeżeli chodzi o ten konflikt, bo to jest konflikt, który dział się na planie bardzo ważnego filmu w tamtym czasie i też te aktorki były już w tym momencie tego konfliktu po latach, nie chcę powiedzieć po latach świetności, bo to właśnie nie o to chodzi, tylko one były już były starsze niż te kobiety, które wtedy Hollywood angażowało. Zresztą wciąż Hollywood ma problem, jeżeli chodzi o kobiety w pewnym wieku. Te role się pojawiają, ale część dojrzałych aktorek mówi, że jeżeli ma się lat 50, 60, 70, to wciąż bywa trudniej o rolę.
Ale nie masz takiego poczucia, że to drugie dno, o którym teraz mówisz, jest trochę dopisywane na siłę, bo sam serial i sam ten sezon, o którym ty mówisz, składa się jakby z takich dwóch przestrzeni. Jedna przestrzeń to jest opisywanie relacji pomiędzy Joan Crawford i Bette Davis, a drugą taką przestrzenią, która przeplata tę historię, jest produkcja po prostu programu telewizyjnego, który opowiada o starych gwiazdach i który opowiada trochę o tym konflikcie, czyli mamy trochę program telewizyjny w programie telewizyjnym, no i tam rzeczywiście wybrzmiewają te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, i one dla mnie są najsłabsze, wyglądają na doklejone i zupełnie pozbawione sensu i jakby funkcjonujące osobno.
Tak, to jest taki zabieg, który jest bez sensu, ale dla mnie te dwie opowieści o tym wieku, ona jest bardzo obecna, czyli o tym, jak te kobiety wyglądają, jakie mają szanse, jak spadają z tego piedestału, jak mężczyźni w tym samym wieku na tym piedestale wciąż są i się coraz lepiej rozsiadają. To jest jedna oś, a druga oś, i to jest ciekawe, to nie jest tak mocno zarysowane, ale tam jest taka opowieść o tym, że jeden z braci Warner, którego gra Stanley Tucci w tym serialu, mówi do reżysera tego filmu, w tej roli Alfred Molina, część myślę z naszych słuchaczy i słuchaczek pamięta go jako Diego Rivera z filmu Frida z Salmą Hayek, mówi: musisz podgrzać ten konflikt. To jest to, czego ludzie chcą. Chcą krwi, chcą na to patrzeć, chcą to oglądać. I to jest taka rzecz, jak one przez to Hollywood zostały też, mimo tego, że właśnie wydawało się, że rozdają karty, że są takimi gwiazdami, że one były wykorzystywane. I właściwie jest to też taki ciekawy zabieg, bo cały czas to robimy w pewnym sensie jako widzowie i widzki. Czyli znowu Ryan Murphy odkopuje ten konflikt, a znowu my go oglądamy. Czyli cały czas z jakiegoś powodu nas to fascynuje i przyciąga, żeby włączyć i obejrzeć. Zresztą zobacz, jacy aktorzy, jakie aktorki się zgadzają pracować w tych serialach Murphy'ego. W rolach głównych tutaj mamy Susan Sarandon
i Jessica Lange.
Tak, a w roli takiej drugoplanowej mamy na przykład Catherine Zeta-Jones, co mnie bardzo zaskoczyło, że ona się zgodziła wziąć udział w takiej roli dość epizodycznej. W tym drugim sezonie, o którym też będziemy mówić, Demi Moore ma chyba 7 scen i zdecydowała się wziąć udział w tym serialu. Bardzo dużo tych nazwisk.
W ogóle trzeba powiedzieć, że jak ja patrzę na ten drugi sezon, o którym pewnie dzisiaj będziemy trochę więcej rozmawiały, dlatego że to jest nowe, niedawno też pojawiło się na Disney Plus w Polsce, że trudno mi jest przywołać inny serial, który obecnie można oglądać, który jest tam powiedzmy z ostatniego półrocza, a może nawet i roku, który ma bardziej gwiazdowską obsadę. Tam naprawdę są takie nazwiska, które nie występują bardzo często w serialach i których też nie widujemy na co dzień, bo to jest i Naomi Watts, i Chloe Sevigny, i Tom Hollander przede wszystkim w roli Trumana Capote, tutaj już mówię o tym drugim najnowszym sezonie, jest Calista Flockhart, którą miło jest zobaczyć po takiej przerwie na serialowym ekranie, więc Demi Moore, o której już wspomniałaś, więc rzeczywiście myślę, że to jest magiczne przyciąganie nazwiska Ryana Murphy'ego, który też już ma trochę swoją stajnię nawet aktorów, a bardziej nawet aktorek, które zawsze pokazują się gdzieś w jego serialach czy w jego innych produkcjach, więc tam jest bardzo, bardzo gwiazdorsko. I chciałam cię zapytać jako fankę, ale też ekspertkę od tego, co Ryan Murphy robi, na ile ty widzisz jego rękę w tym wszystkim? Dlatego, że rzeczywiście tam grają te aktorki, które on sobie ukochał. To raz. Dwa, że obsada gwiazdorska tam jest i myślę, że ona tam jest właśnie między innymi ze względu na nazwisko Ryana Murphy'ego i nie chodzi tutaj tylko o aktorów i aktorki, ale na przykład innych twórców, którzy są zaangażowani w te produkcje. Tutaj na przykład mam na myśli Guya Van Santa, który jest reżyserem drugiego sezonu. No i właśnie, niby Ryan Murphy ma nad tym pieczątkę producenta, a z drugiej strony trochę mam poczucie, że to jest jakaś franczyza, że on po prostu robi tyle rzeczy i tyle różnych rzeczy, że czasami być może daje swoje nazwisko, ale niekoniecznie jest zaangażowany w sam proces tworzenia i wymyślania i tego, jak ten serial będzie wyglądał. Jak ty na to patrzysz?
Dla mnie trudno jest określić coś, co bym nazwała ręką Ryana Murphy'ego. Że to jest tak, że bardzo ten styl jest niejednorodny, bo my nie rzuciłyśmy na przykład inną nazwą serialu, dla mnie bardzo rozczarowującego w sensie takiej wersji etyczno-moralnej, czyli Dahmer. To też jest serial, w którym Ryan Murphy brał udział i za który w jakiś sposób odpowiadał. Ale myślę, że jest coś takiego, że jak spojrzymy nawet na listę tego, które seriale są w jakiś sposób powiązane z Ryanem Murphym, to siłą rzeczy on nie może wszystkimi zarządzać i mieć nad nimi takiej mocnej pieczy. Bo po prostu tego jest za dużo. I że to jest tak, że on może nadawać rytm. Myślę, że pomysł był jego. Bo zobacz, bo to jest bardzo serial w stylu tego serialu Hollywood. Pamiętasz? Był taki serial z Netflixem robiony z lat 50. Swoją drogą to ciekawe, że Ryan Murphy ma serial na Disney Plus.
To jest akurat tam serial Hulu i chyba rzeczywiście po prostu on pomimo swojej umowy z Netflixem to robi jeszcze rzeczy dookoła.
Tak, bo tam było takie małżeństwo Netflixowe, jeżeli chodzi o Ryana Murphy'ego. Oni sobie tam przyrzekli miłość, wierność i uczciwość w pewnym momencie za bardzo grube pieniądze. Więc dla mnie ta w ogóle, wiesz, ta kategoria, my tak się ustawiamy, że jestem fanką, tym mniej, bo ja rzeczywiście mam więcej tych seriali, które lubię z tej starej Ryana Murphy'ego, ale ona jest bardzo niejednorodna. To nie jest Shonda Rhimes, którą patrzysz, myślisz sobie, aha, no tak, to jest Shondaland. On raczej tak balansuje na różnych granicach. Myślę, że tutaj bardziej to widać w tym serialu o Trumanie Capotim. czyli w tym drugim sezonie, do którego zaraz przejdziemy.
No to może przejdźmy, bo też ciekawi mnie dobór w ogóle jakby spraw, którymi zajmuje się Foyd. Pierwszy to właśnie był konflikt pomiędzy Joan Crawford i Bette Davis, drugi to jest konflikt pomiędzy Trumanem Capote i łabędziami, czyli
łabędzicami nawet,
kobiecymi przedstawicielkami nowojorskiej socjety z lat 60-tych, 70-tych, tak to nazwijmy. I na pewno będzie trzeci sezon, bo już został zapowiedziany, tylko nie wiadomo, co w nim będzie jeszcze. I tutaj trwają domysły, co mogłoby być przedmiotem kolejnego właśnie sezonu Foyd. Ja nie mam dobrych pomysłów, nie wiem, czy ty masz jakąś koncepcję, albo na przykład masz jakąś koncepcję, o czym mógłby być polski wymiar Foyd.
Wiesz co, ja myślę, że polski wymiar Foyd mógłby być o Andrzeju Załusze, bo też Ryan Murphy lubi, jak się krew poleje.
Ale to już by było historia... American Crime Story, czyli Polish Crime Story, a nie konflikt, nie?
No to myślę, że tutaj Joanna Szczepkowska i Krystyna Janda.
A, no faktycznie, tak.
To jest bardzo w stylu Ryana Murphy'ego, tam jest symboliczny bukiet kwiatów w tej historii, różne rzeczy wokół, nowy teatr. W tym drugim sezonie właśnie Truman Capote i Łabędzice, myślę, że nam się w Polsce to trochę trudniej ogląda. W tym sensie, że te nazwiska tych łabędzic nam mówią jednak trochę mniej. Że ta popkultura i to, co znaczyły te kobiety w tamtym czasie w Nowym Jorku, nie jest tak czytelne dla nas tutaj po prostu.
Myślę, że tak, ale też sądząc po ilości artykułów, które widziałam w internecie, które tłumaczą who is who, kto jest kim, kto był czyją żoną, jakby z jakich różnych powiązań się ta grupa, która jest sportretowana w tym serialu, składa, to myślę, że i Amerykanie mają problem z tym, żeby na pierwszy rzut oka wszystkich rozpoznać i wszystkich od razu dopasować, dlatego że no, to nie są artystki, to nie są aktorki, tak jak Joan Crawford i Bette Davis, które jednak wyryły pamięć o sobie po prostu w swoich dziełach artystycznych i które przetrwały dzięki swoim filmom. Tutaj mamy do czynienia właśnie z takimi, dzisiaj pewnie byśmy nazwały je, nie wiem, celebrytkami, influencerkami.
To są żony, mamy te reality show o żonach Warszawy, czy jak są bogate żony Hollywood, takie są reality show, jest to też w Polsce, to właśnie to jest to, bo to są te kobiety, które często też swoją pozycję zawdzięczają temu, z kim były, czyimi są córkami, albo czyimi są żonami, albo z kim miały romans, czyli one są po prostu takimi właśnie łabędzicami towarzystwa. Też Truman Capote, w ogóle ta rola jego w tych łabędzicach, że on jest takim trochę ich królem, to on dobiera skład. Demi Moore gra Anne Woodward, która nie zostaje dopuszczona do tego klubu i to jest coś dla niej dramatycznego.
Ale poczekaj, to zacznijmy od początku w ogóle. Kim są łabędzice? Łabędzice to jest grupa kobiet, w której między innymi jest Baby Pali, która była redaktorką modową Vogue'a, modelką oraz żoną takiego potentata telewizyjnego. Była tam Sissy Guest, która pochodziła z takiej bardzo bogatej rodziny, też była dziennikarką, ale w sobie też głównie zajmowała się modą i jakimiś swoimi roślinkami w ogrodzie.
Koniami, i to jest przedstawicielka tak zwanych old money, czyli starych pieniędzy.
Jest Lira Dziwiu, która była siostrą
Jackie Kennedy,
no właśnie, więc tutaj Lira Dziwił, polskie nazwisko, czyli właśnie była żona już wtedy polskiego księcia, która również gdzieś orbitowała w tej amerykańskiej sosiecie. I no, klasa próżniacza po prostu, zupełnie nieciekawa z dzisiejszej perspektywy dla mnie.
Jeszcze dodajmy, jeszcze jedna jest postać, grana przez Diane Lane Slim Keefe, czyli kobieta, która właśnie była znana głównie na początku z tego, że na przykład była partnerką Cary'ego Granta, czyli też bardziej to, że bywała, sprawiało, że jest znana, niż to, że rzeczywiście coś No, że dużo w życiu robiła, o, może tak nazwijmy to wprost.
I żeby znaleźć się w tym szacownym gronie, też trzeba było mieć odpowiednią pozycję społeczną, odpowiednią pozycję majątkową, ale nie tylko, no bo na przykład Joan Carson, która również była uznana dziennikarką i która była też żoną uznanego dziennikarza, jakoś chciała aspirować, ale nigdy nie dotarła do tego najwęższego grona łabędzic. Tak samo było ze wspomnianą przez ciebie Anne Woodward. Ona już im jakoś klasowo nie pasowała, była za bardzo pospolita, za mało dystyngowana jak dla nich i potem jeszcze przyczepiła się do niej mroczna historia, którą też Truman Capote wykorzystał w jednej ze swoich opowieści.
Pytanie, czy on jej w ogóle nie wymyślił tej historii, chciałam powiedzieć, bo to jest historia tego, że jej mąż został zastrzelony w ich domu i Truman Capote w ramach takiego bycia gwiazdą przyjęć opowiadał, jak to nieprawda, że on został zastrzelony przez jakiegoś włamywacza, tylko że właśnie zastrzeliła go Anne Woodward dlatego, że on ją chciał zostawić. Smaczku temu wszystkiemu dodaje też to, że Truman Capote był synem kobiety, która bardzo też aspirowała do tego środowiska. I jego matka pojawia się jako taki
dybuk, duch.
Dybuk, to dobre słowo właśnie, chciałam powiedzieć duch, ale to znaczy jak on za dużo wypije, to ona się pojawia i jakby to, że to towarzystwo ją wykluczyło i nie chciało jej w Nowym Jorku, że ta śmietanka towarzyska jej nie przyjęła, było też jedną z przyczyn, tak to opowiada Truman Capote, tego, że popełniła samobójstwo. Truman Capote jest w takim też miejscu w życiu, kiedy już jest po napisaniu Z zimną krwią, jest znanym bardzo pisarzem, ale jest zdecydowanie w takim momencie twórczym trudnym i jest to też prawdopodobnie spowodowane tym, że nadużywa alkoholu.
On jest uwielbiany w tej nowojorskiej socjecie, dlatego że jest po prostu świetnym roznosicielem plotek. Zawsze cenne jest, żeby w jakimś towarzystwie, ekipie była osoba, która jest bardzo dobrze poinformowana i Capote właśnie taki jest, szczególnie, że są plotki, nie wiem na ile to jest prawda, ale czytałam takie historie o nim, że on miał niesamowitą pamięć do rozmów i zapamiętywał, nie wiem, 80-90% z tego, co mu ktokolwiek kiedykolwiek powiedział, jakoś gdzieś mu to w głowie zostawało, no i też jakoś dzielił się tym.
Tak, i to jest ważne, bo on na przykład Z zimną krwią robił praktycznie bez notatek. I też, żeby nakreślić, że Truman Capote był też twórcą zupełnie nowego stylu, o ironio, albo historia zatacza koło, też stylu, z którego czerpi Ryan Murphy, czyli True Crime, Z zimną krwią, czyli opowieść o morderstwie grupy, znaczy rodziny, jednej z rodzin, gdzie Truman Capote w tej książce odwzorowuje wszystko, co się działo i jak ta rodzina zginęła, a później relacjonuje i też wchodzi w dziwną, taką niepokojącą relację z jednym z tych sprawców i relacjonuje to, co się działo w sądzie do dnia egzekucji, nawet samą egzekucję. To było wtedy nowe. On to zrobił po raz pierwszy. My to teraz znamy jako jeden z popularniejszych po prostu gatunków, jeżeli chodzi o właśnie historie kryminalne. Świetnie to jest też opowiedziane w filmie Capote z Philipem Seymourem Hoffmanem.
I to też jest film, który bardzo ciekawie portretuje tę postać. Wydaje mi się, że naprawdę Tom Hollander musiał być odważny i pewny swoich umiejętności i pomysłu na tę rolę, że wszedł w rolę Seymoura Hoffmana, który też, jak wiemy, miał swoją tragiczną historię uzależnień i problemów, które gdzieś tam do Capote'ego również pasowały w pewnym sensie. I myślę, że podołał tej roli, to znaczy on po prostu świetnie się go ogląda w tej postaci i on też bardzo autentycznie się w nią wcielił. Dla mnie te historie oparte na prawdziwych wydarzeniach, jeśli robi je właśnie Ryan Murphy, to one bardzo dbają o podobieństwo na takim poziomie fizycznym. Ci aktorzy często są mocno charakteryzowani, specjalnie charakteryzowani, tak żeby jak najbardziej przypominać oryginały. Potem widzimy te wszystkie teksty, które zestawiają zdjęcie prawdziwych postaci, nie wiem, O.J. Simpson na zdjęciu, O.J. Simpson tak jakby jak był sportretowany w American Crime Story. No i tutaj też tak jest i do tego jeszcze Hollander przyłożył się do odzwierciedlenia sposobu, specyficznego sposobu, w jakim Truman Capote mówił. I może to brzmieć, dla mnie to tak brzmiało, jak parodia, jak jakieś takie, taka słaba wcieleniówka, ale jeśli obejrzycie sobie jakiś film, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, który uchwyca prawdziwego Capote'ego, to zobaczycie, że rzeczywiście on tak mówił i to nie jest żadna parodia, tylko
tak, to jest
wyglądało.
Perfekcyjne. Nie powiedziałyśmy, na czym polega ten konflikt Trumana Capote'a z łabędzicami. To znaczy Truman Capote opisał w magazynie Esquire rzeczy, z których dwie łabędzice mu się zwierzały.
No i bardzo kiepsko to ukrył. Bo no, wszyscy, którzy wiedzieli mniej więcej, kto jest kim w tamtych czasach, od razu się domyślili, o kogo chodzi. A historie były, no, dotyczyły zdrad, dotyczyły prywatnych spraw, dotyczyły jakiegoś takiego puentowania, zachowania i, no i pokazywały ten świat jako zepsuty, pusty, niemoralny, zły dla kobiet, pełen też paskudnych mężczyzn, niewesoły i nieciekawy. I z jednej strony wydaje mi się, że ten sezon Foyt ma nam przedstawiać i opisywać, jak to jest, kiedy żyje się w infamii i niesławie, kiedy grupa przyjacielska cię odrzuca i co taka zmiana towarzyska powoduje w twoim życiu, a z drugiej strony cały czas zadaje pytanie w sumie, dlaczego Truman Capote to zrobił i po co on to opisał, bo faktycznie no, jakby każdy rozumie, że tajemnic swoich przyjaciół się nie zdradza, a już na pewno nie na łamach czasopism.
No to jest ciekawe, bo właściwie to pytanie zostaje tak w powietrzu. Zdarza się, że ktoś mu je zadaje w ramach tego serialu, ale właściwie nie dostajemy jasnej odpowiedzi, co nim kierowało. Czy on tego nie przemyślał, czy to było bardzo przemyślane, czy sądził, że ujdzie mu to na sucho, bo on też cierpi przez odrzucenie przez te łabędzice. To nie jest tak, że to jest dla niego jakieś neutralne, tylko on przeżywa to, że nie ma tej swojej grupki kobiet, nie ma tego dostępu do wyższego świata, też nie ma dostępu do pieniędzy, bo te kobiety w pewien sposób po prostu finansowały jego funkcjonowanie, bo on był w poważnych kłopotach finansowych. Więc no to jest ciekawe, ale z drugiej strony kolejną taką rzeczą, którą czytamy o Capote'im i to mniej widać w tym serialu, to jest to, że on był niezwykle inteligentny, że on był bardzo błyskotliwy. Więc to też może być taki sygnał, nie dowiecie się, co miałem właściwie na myśli, a książkę, którą chciał napisać na podstawie właśnie tych zwierzeń, bo ten fragment w Esquire miał mieć kontynuację w formie książki. No nigdy nie powstała. Powstała książka Kobiety Capote'ego, która jest też kanwą do tego serialu, ale już nie napisaną przez Trumana Capote'a.
Która zresztą jest podstawą do scenariuszy tego serialu. I tu zgadzam się z tobą w 100%. Ten serial w ogóle nie pokazuje, kim był Truman Capote. Dlaczego był wybitnym pisarzem, czemu tak bardzo wszystkich zafascynowało Śniadanie u Tiffany'ego z zimną krwią. Widzimy tylko i wyłącznie ten jego urok osobisty i dostęp do plotek. Jako artysta jest całkowicie pusty w tym serialu. Nie dowiemy się o tym, dlaczego był takim fascynującym pisarzem, dlaczego tak dobrze pisał. Za to strasznie dużo pracy w tym serialu włożone jest w to, żeby pokazać tą mściwość i małostkowość łabędzi, czy w ogóle jakiegoś świata nowojorskiego, czy mściwość i małostkowość bogatych ludzi, co wydaje mi się dosyć banalne.
Tak, zdecydowanie tak. I to jest tak, że ten sezon mi się bardzo dłużył. Ja miałam takie poczucie, że pierwsze 3 odcinki oglądam jeszcze i to jakoś idzie, a później miałam takie poczucie, że grzęznę w tej historii, że tak się w niej zapadam. I pod tym względem jakoś bardziej mnie wciągnął pierwszy sezon. i konflikt aktorek i to, co się tam działo, niż właśnie ten drugi sezon, bo mam wrażenie, że tutaj było dużo takich fabularnych mielizn.
Ja nie wiem, czy to można nazwać fabularnymi mieliznami. Wydaje mi się, że po prostu to jest nieciekawa historia. Naprawdę twórcy nie dali mi żadnego powodu, żeby to oglądać z jakimś zaangażowaniem. Nie lubiłam żadnego z bohaterów, żaden mnie nie interesował, żaden nie pokazał o sobie czegoś więcej, nie odkrył się. Właśnie to było takie pudelkowe, jak ty użyłaś tego słowa na początku naszej rozmowy, naskórkowe, banalne, błahe. I oczywiście to wszystko jest pięknie podane w pięknych salach, piękna moda, widać jak te kobiety są wspaniale poubierane, mamy doskonałe aktorki, które również jakby trzymają poziom, nie można powiedzieć, że tam któraś z nich zagrała fatalnie, nie, są ciekawe i miło się na pewno na to patrzy. Natomiast jest to odcinek, to jest jedyny odcinek, który mi się tak naprawdę podobał, to jest odcinek z Jamesem Baldwinem. Jest taki moment, w którym Truman Capote spotyka się z innym znanym pisarzem, również otwarcie homoseksualnym, właśnie Jamesem Baldwinem. To jest całkowicie wymyślone, takiego spotkania nie mogło być w ogóle, ono nie mogło się wydarzyć, ale gdzieś tam to, jak to jest zrobione i jak też Capote wreszcie tam tłumaczy jakieś swoje motywacje i trochę odsłania nam się szerzej, to jest taki dobry, jasny promień tego serialu. Natomiast to jest trochę za mało, żeby go polecać.
A co myślisz o tym pierwszym sezonie?
No niestety dla mnie to jest też po prostu konflikt dwóch starych, zgorzkniałych kobiet. I nie chcę tutaj zabrzmieć pejoratywnie jakoś bardzo, ale nie wiem, po co ja mam to oglądać. Nie wiem, co mi ma to szerzej pokazać, oprócz tego, że dwie słynne aktorki, które kiedyś były sławne, postanowiły jakoś cały czas podgrzewać swój konflikt czy swój spór, przy czym ja mam wątpliwości, na ile on istniał w ogóle. To znaczy, czy ten spór był o cokolwiek, czy ten spór po prostu był takim fochem strzelonym 50 lat wcześniej i trwał przez te wszystkie lata.
Ale nie masz takiego poczucia, że przecież popkultura karmi się takimi sporami, takimi z lat 90. to wiesz, Britney Spears kontra Christina Aguilera, NSYNC kontra Backstreet Boys, że to jest też taka opowieść, tylko te diwy Hollywood były bardziej otwarte, na przykład w rozmowie z mediami, no i ten cały ageizm i seksizm, który je spotykał, mimo że podane tutaj w tej takiej papce, do której tendencję ma Ryan Murphy, to jednak no, było o czymś. Ja miałam takie poczucie, że mi się to ogląda.
Ja pamiętam o tym, jak pytaniem, które zadawało się koleżankom nowo poznanym 20 lat temu na podwórku było, czy wolisz bardziej Britney, czy wolisz bardziej Christinę. To było też pytanie o to, który napój gazowany lubisz bardziej, bo jedna z nich reklamowała jeden popularny napój gazowany, a druga inny popularny napój gazowany. Ale właśnie to był konflikt wykreowany wyłącznie w celach komercyjnych. One potem po latach opowiadały, że one właściwie nie miały nic do siebie, całkiem się lubiły, jak trzeba było to ze sobą gadały, ale wszystko to było po prostu jednym wielkim marketingowym chwytem, żeby sprzedawać więcej płyt czy życzonego napoju gazowanego.
I jednego czy drugiego.
Tak. I dokładnie tak samo myślę o konflikcie Joan Crawford i Betty Davis. Może one gdzieś tam rzeczywiście miały ze sobą konflikt, który był dużo bardziej głęboki i który gdzieś tam miał swoje ważne fundamenty, ale też, no, też był takim trochę plotkarskim tematem, który miał podsycać chociażby właśnie zainteresowanie tym filmem, który widzimy w serialu, który jest kręcony, czyli co się wydarzyło Baby Jane.
To ja jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon, byłam bardziej jakoś zaangażowana. Też dla mnie ten film, co się stało Baby Jane, to jest jeden z takich filmów, który widziałam wiele razy i jakoś jest dla mnie ważny na mapie tej historii w ogóle Hollywood. Też Susan Sarandon i Jessica Lange na ekranie bardzo mnie przyciągały. Moim zdaniem te interakcje między nimi były niezwykłe. I też te historie, które się działy w tle, były dla mnie interesujące. Obserwowanie Stanleya Tucci jako właśnie Jacka Warnera, jako szefa Warner Brothers, też było dla mnie jakiś pierwszy sezon mnie wciągnął. I nie twierdzę, że to jest jakaś super produkcja albo, nie wiem, bardzo dobry serial, ale mam wrażenie, że on miał tempo, on miał jakąś opowieść, on miał jakąś kanwę, początek, koniec, on był o czymś. A w tym drugim już tego nie miałam.
A nie miałaś takiego wrażenia, że tam było bardzo dużo właśnie tych pobocznych historii, o których ty mówisz, czyli historia Polin, która chciałaby zostać reżyserką, ale jest kobietą, więc nie może. Jest historia Oliwii, która z kolei ma konflikt trochę podobny, tylko że jest skłócona ze swoją siostrą, że jest cała ta opowieść tego programu telewizyjnego kręconego w hołdzie tym kobietom i tam też jest jakaś historia, która się dzieje na backstage'u i to wszystko po to się dzieje, po to jest umieszczone w tym serialu, żeby odwracać uwagę od tego, że w tej głównej historii nie ma zbyt wiele.
Ja myślę, że ten serial jest za długi, że ja bym powycinała większość tych rzeczy, czyli bym po prostu zrobiła z tych 8 odcinków 4, może 5 i zostawiła właśnie ten główny konflikt, albo właściwie ja bym to nawet powiedziała tak, że to jest opowieść o relacjach między nimi, bo one też miały momenty, kiedy się do siebie zbliżały, kiedy trzymały jakąś taką sztamę, kiedy widziały tę wspólnotę swoich doświadczeń.
Podobieństwo kiedy swoich nawet... losów.
Tak, 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 oczywiście, więc myślę, że tu się, że tu jest to bardzo niejednowymiarowe, że wiesz, że to był taki taniec między nimi i że on był dla mnie interesujący. I że no te aktorki naprawdę, wiesz, ja bardzo cenię Susan Sarandon. Miałam dużą satysfakcję, jakąś radość oglądania jej na ekranie jeszcze w takiej roli. I że Ryan Murphy rzadko robi wybitne produkcje. On dostaje nagrody trochę czasami za pewne nowatorskie podejście, ale wiesz, to nie jest... To nie są takie seriale, które zawsze trafiają do takich, wiesz, top 10, top 100 najważniejszych seriali w historii. Ale tutaj to była dla mnie dobra rozrywka. Dobra rozrywka. Dobrze skonstruowana, dobrze opowiedziana. Naprawdę nieźle zagrana. Z tym drugim sezonem, przyznam, byłam bardzo rozczarowana, bo ja obejrzałam je ciągiem i miałam takie poczucie, jakby to było zrobione przez zupełnie inną ekipę i zdecydowanie tam zawiódł scenariusz. Bo Tom Hollander jako Truman Capote był świetny. Mając takie aktorki na ekranie, też można zrobić majstersztyk, ale z jakiegoś powodu to się ciągnie jak właśnie trochę, wiesz, trochę takie moje skojarzenie na wyrost, ale wiesz, miałam takie skojarzenie, że oglądam jakąś wersję Dynastii czy Mody na sukces w pewnym momencie.
Albo Gotowych na wszystko, tak.
Tak, coś takiego. I ja już jestem... Nie chcę tego oglądać. Szkoda mi na to czasu.
Tak, tak. No, dla mnie oba seriale, pomimo tego, że no, tak są po prostu miniserialami, antologiami, czyli są tam pozamykane w 7 czy 8 odcinkach. Dla mnie się ciągnęły niemiłosiernie. Ja myślałam, że oglądam 20 czy 30 odcinek tej historii. Szczególnie, że też je trochę ciągiem oglądałam, więc nie widziałam, gdzie się kończą, a gdzie się zaczynają kolejne odcinki. Było to dla mnie trudne i ja stoję jednak na stanowisku, że jeśli nie jesteście ogromnymi fanami, fankami starego Hollywoodu, amerykańskich historii z lat 50. i nie macie jakiegoś szczególnego umiłowania do tego, żeby się zanurzać w tym świecie, może na trochę za długo niż chcecie, to można sobie spokojnie Foyd podarować.
Ale ja bym jednak zachęcała, żeby spróbować 2 odcinki pierwszego sezonu, bo może łykniecie bakcyla.
Serdecznie dziękujemy Wam za uwagę.
Dajcie znać, czy jesteście fanami, fankami Ryana Murphy'ego, czy raczej macie dystans do jego twórczości.
A może już widzieliście te seriale? Wtedy powiedzcie, czy wam się podobały, czy nie podobały, do kogo z nas jest wam bliżej.
Seriale @tok.fm, a tymczasem do usłyszenia.
Anna Biegutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.